Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian chciałbym przeczytać, kilka zaledwie wersetów, niech one będą taką bazą dla nas, dla dzisiejszego rozważania. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział, przeczytajmy od 6 wersetu. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc, jako baranek, został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Gdy zbliża się taka jak ta chwila, kiedy upamiętniamy sobie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, musimy sięgnąć gdzieś dalej, głębiej, zastanowić się, skąd w ogóle mamy taki przywilej uczestniczyć w takim święcie. Musimy zwrócić uwagę na starotestamentowe święto Paschy i Przaśników, które dokładnie zostało opisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale od 1 do 28 wersetu. I tego fragmentu, gdyż jest długi, nie będziemy w tej chwili czytali. Ale tamten czas dla nas jest obrazem, cieniem, odbiciem wskazującym na prawdziwą rzeczywistość, która znalazła swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Patrząc z perspektywy Kościoła, jak to dobrze ujął apostoł Paweł, musimy powiedzieć, że wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. List do Kolosan, 2 rozdział, 17 werset. Biblia opisuje nam okoliczności, w jakich oba te święta się pojawiły. Otóż Izrael był bardzo utrudzony niewolniczą pracą w Egipcie. Faraon nie złamał się pod żadną z 9 plag, która nawiedziła Egipt. Trzymał nadal w niewoli lud Boży, nałożył na nich jeszcze większe ciężary, jeszcze z większą zawziętością sprzeciwiał się Mojżeszowi, który ogłosił Bożą wolę, Boże pragnienie względem swojego ludu. I wówczas Bóg zadecydował o 10 pladze. Przez Egipt przejdzie niszczyciel, posłaniec śmierci. Pascha z języka hebrajskiego znaczy dosłownie przejść obok kogoś albo ominąć kogoś. Przejście, pascha. I to słowo wskazuje nam na tą wyjątkową noc, w której Bóg uczynił różnicę między Egiptem a swoim umiłowanym narodem. Anioł śmierci, przechodząc obok każdego z domostw wówczas, miał zabrać życie pierworodnego z domu i każdej sztuki bydła. I zwróćmy uwagę na to, że każda osoba, która nie podjęła się odpowiednich przygotowań, mogła podzielić ten sam los wszystkich Egipcjan. Zatem chociaż Bóg ratował wówczas swój naród wybrany, to nie narodowość zadecydowała o życiu lub śmierci tych ludzi. Nawet nie status społeczny, no Egipcjanie, panowie, Izraelici, niewolnicy. Również nie kolor skóry o tym decydował, ale co? Posłuszeństwo wobec Słowa Bożego, wobec woli Boga, do czego oczywiście nie chciał skłonić się Faraon. Potrzebne było więc wprowadzenie wszystkich środków zaleconych przez Boga, aby ocalić swoje życie i wywrzeć ogromną presję na tym władcy Egiptu. Bóg nakazał, by lud Izraela przygotował się na ten czas. Pascha więc odbyła się w atmosferze absolutnej kwarantanny. i ściśle określonych zasad, które jedynie dawały gwarancję na przeżycie. Czego dotyczyła ów kwarantanna i co to były za przygotowania? Jak widzimy, nie były to obostrzenia medyczne czy epidemiologiczne. Przynajmniej nic o tym w Starym Testamencie nie czytamy. No chyba, że chcielibyśmy podciągnąć pod to fakt izolacji domowej. Ale głównie takie zasady obowiązywały, które później stały się fundamentem ich pobożności, mówiły bowiem w sposób symboliczny, aczkolwiek bardzo wymowny, o Bożym wybawieniu i oczekiwaniu, jakie On miał wobec uratowanego narodu. Mówiły o tym, w co oni wierzą odnośnie Mesjasza, wybawiciela, wyzwoliciela, podobnego Mojżeszowi, co sam zresztą im zapowiedział, a mamy to w 5 Księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale, 15 wersecie, gdzie mówi proroka, a wówczas prorok to był ten, który jest od Boga, który przekazuje to słowo od Boga, więc proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan. I to wypełniło się w osobie Chrystusa. W oczekiwaniu na Paskę przygotowywano baranka bez skazy, bez jakiejkolwiek wady. Baranek miał być upieczony w całości, jego krwią miały zostać pomazane od drzwia każdego z domostw. Ta krew była znakiem Bożej przychylności, ale też dowodem ich wiary. Każdy, kto nie przygotował się odpowiednio na ten czas, tamtej nocy poniósł stratę. W czasie wieczerzy paschalnej spożywano tego baranka wraz z gorzkimi ziołami. Gorzkie zioła miały symbolicznie później przypominać Izraelowi o tym, jak gorzki, jak ciężki, jak trudny, jak bolesny był ten czas ich wieloletniej niewoli, czas niedoli, krzyku, płaczu i łez. Od tego wieczora obowiązywał przez 7 dni zakaz spożywania potraw zakwaszonych. Każde domostwo musiało usunąć kwas, a potem dopiero przygotować pszaśny chleb. Każdy, kto jadłby kwaszony chleb, zostałby usunięty ze społeczności Izraela. Lecz z kwasem, to tak jest, taka natura fermentacji, że nie tylko intencjonalnie mógł zakwasić ciasto, z którego wypiekano pszaśny chleb. Zasadą więc było usunięcie kwasu poza obręb swego domu. W późniejszych czasach również zwyczajem było, że kobiety izraelskie brały swoje lampy, przetrząsały cały dom i sprawdzały, czy gdzieś nie pozostała choćby odrobina tego kwasu, która mogłaby sprowadzić jakiekolwiek nieszczęście, brak błogosławieństwa na ów dom. Dlaczego to tak ważne było? Aby każdą z tych rzeczy przygotować dokładnie, skrupulatnie, rzetelnie, według ściśle określonych wskazówek. Dlaczego baranek? Dlaczego przelanie krwi? Dlaczego pomazanie nad proży drzwi? Dlaczego usunięcie kwasu aż poza dom? Czy to takie ważne? To oczywiście są tylko takie główne elementy ówczesnej Paschy. To jest pewne wielkie uproszczenie, o czym ja tu mówię. Gdy Izraelici usłyszeli te nakazy, wiedzieli, że dzięki krwi unikną Bożego sądu nad Egiptem. I dzięki usunięciu kwasu unikną usunięcia ze społeczności ludu Bożego. Pascha miała być też dla nich znakiem po wszystkie pokolenia, żeby pamiętali o tym, że wyszli z miejsca niewoli, Bożą ręką wyprowadzeni cudownie z Egiptu. Mieli pamiętać, czego Bóg musiał dokonać, by wyrwać ich z rąk Faraona. Żadna ludzka siła nie była w stanie zmienić ich sytuacji. Tylko Bóg miał dość mocy, aby zachować ich życie. Takie było z grubsza patrząc zrozumienie tego, co czynili, przygotowując się co roku do świętowania Paschy. Tak nakazał im Pan. To Bóg wybrał takie środki zbawienia. Niestety Izrael później wielokrotnie zapominał o Bogu. Nie wspominał wybawienia, nie przestrzegał nakazu świętowania, obchodzenia Paschy. Czasem nawet latami jej nie praktykowali, oddalając swoje życie od Boga. Tak działo się w dniach upadku, dniach odstępstw. Potem jednak pojawiał się jakiś pobożny przywódca w historii Izraela, prowadził znowu lud do oddania się Bogu, prowadził go do czci Boga, przywracał im to największe święto. Takim był na przykład król Jozjasz, Hiskiasz, czy też po niewoli babilońskiej kapłan Ezdrasz. Innym razem z ust proroków padały zarzuty wskazujące na to, że święta stały się dla ludu powierzchownym, nic nieznaczącym, pustym obrzędem. Obchodzili święto, lecz w kwasie, który ogólnie mówiąc już wtedy obrazował niewyznany i nieporzucony grzech. Bóg, który patrzy na serca ludzi, widział kwas nieczystości i przewrotności w ich życiu. Ofiary więc były składane nieszczerze, obłudnie, nie z głębi serca, nie z pragnienia autentycznej zmiany. Izajasz, prorok, 29 rozdział, powiada słowa Boże. I rzekł Pan: ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią: kto nas widzi, kto wie o nas, o jak przewrotni jesteście. Słowa proroka Izajasza. Wiele razy w kazaniach mówiłem o powierzchowności życia chrześcijańskiego. Nie tylko ja, różni kaznodzieje zmagali się z tym tematem. Lecz czy coś to dało? Niektórym owszem przyniosło to zapewne wielką korzyść, może nawet wieczną korzyść, bowiem doświadczyli upamiętania, porzucili swoje grzechy. Doszło do zmian w ich życiu, doświadczyli Boga. Nie tylko o Nim wiedzieli, ale czy wszystkim to zwiastowanie było ku życiu? Świat religijny dotąd był zorganizowany w pewnym sensie zero-jedynkowo. W dzień święty grzecznie wszyscy do świątyni, tak jak to robili Żydzi, a w tygodniu kto nas widzi, kto o nas wie. O jak przewrotni jesteście, tak myśląc, powiada Izajasz. Ludzie ukrywali swoje zamysły, kamuflowali swoje działania, swój styl życia za kurtyną tak zwanego życia prywatnego. Bóg, który widzi wszystko, co jest w ukryciu, nazwał to wówczas ciemnością. Biada tym, którzy przed Panem ukryli swój zamysł, mówi prorok. I wiecie, gdy obserwuję to, co dzieje się wokół nas w czasie tej światowej pandemii wirusa, jak to jest już nazywane, to myślę, że teraz rozum rozumnych znika, a mądrość mędrców ginie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zaczął z nami postępować dziwnie. Dziwnie w sensie takim, i taki jest ten hebrajski wyraz, który nam to tłumaczy, dziwnie więc w sensie takim, że nie rozumiemy tego. Nie rozumiemy ani Bożego przyzwolenia na to, co się dzieje, ani perspektywy nieba na nasze życie. Mamy tak dużo znaków zapytania o kierunek, w jakim zmierza ten świat. Och, jak się przebić przez gąszcz fake newsów, aby wiedzieć, jak to naprawdę będzie za jakiś czas. Mamy dużo znaków zapytania o to, jak będzie wyglądało nasze życie za kwartał, za pół roku, za rok. Mamy pytania o zdrowie, o pracę, o środki do życia i wiele, wiele innych pytań. Nie potrafimy w tym zamieszaniu doniesień medialnych, prasowych, internetowych, wziąć do ręki po prostu Biblii, Słowa Bożego, które działało przez 2000 lat i nie zawodzili się na nim Najwięksi mężowie, a nawet wynalazcy, odkrywcy, jest tak wielu, całe listy są ludzi, którzy zawierzyli Biblii. Naukowców również. Nie potrafimy wziąć jej dzisiaj do ręki i przepatrywać tych kartek, zastanawiając się nad Bożymi planami, nad tym, jakie powinno być nasze życie w dniach dzisiejszych, jakie są Boże oczekiwania w stosunku do nas. Czy otworzyłeś w ostatnim tygodniu Pismo Święte, by chociaż raz zastanawiać się nad Bożą perspektywą na twoje życie? Ale przecież my mamy pytania. My chcemy zobaczyć w tym wszystkim, co Bóg na to? O co chodzi, Panie Boże, z tą całą pandemią i z tym upadkiem gospodarki już chyba na całym świecie? Wiecie, Mojżesz któregoś dnia też postanowił: Panie, ja chcę zobaczyć Twoją chwałę. Bóg powiedział mu: nie możesz. Nie możesz zobaczyć. Nie możesz zobaczyć mnie takim, jakim jestem, i pozostać przy życiu. Ale zobaczysz mnie z tyłu. Kiedy będę przechodził, zobaczysz, ujrzysz mnie z tyłu. Gdy cię minę, zobaczysz. I wiecie, często tak jest w naszym życiu, że kiedy coś przychodzi, my tego nie rozumiemy. Ale kiedy coś mija, zaczynamy rozumieć. I zaczynamy patrzeć na te sytuacje i widzieć w różnych aspektach, elementach, miejscach, momentach Boga, a Bóg tam był ze mną. Bóg na szczęście postępował też cudownie ze swym ludem, a nie tylko niezrozumiale dla Niego. Na ogół, mimo tej powierzchownej natury świąt żydowskich w późniejszych czasach historii Izraela, wszyscy obchodzili to święto w świadomości, że jest to pamiątka dla każdego pokolenia na wieki, znak tego, co uczynił z nimi Bóg. Ta pierwsza Pascha, wybawienie z niewoli, wyjście z Egiptu, wielka zapowiedź dzieła Mesjasza. I oni dobrze to wiedzieli, czekali na Niego przez wieki. I oczywiście, jak informuje nas Ewangelię, gdy ten czas się wypełnił i Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, czytamy w jednej z Ewangelii, że chociaż do swoich przyszedł, swoich go nie przyjęli. Tak bardzo byli związani ze swoją religią, z tą powtarzalnością wszystkich obrzędów i praktyk, że nie byli w stanie przyjąć niczego, poza, co wykraczało poza ich sposób myślenia, poza te utarte ścieżki, poza ich uporządkowany system religijny. Przecież to wiara naszych ojców. I wiecie, że z powodu tego właśnie, że nie potrafili zmieścić Jezusa Chrystusa w tej swojej religijności, odrzucili Go? W ten sposób zbawienie dotarło do wszystkich nieżydów, do wszystkich pogan, do wszystkich narodów. Kiedy przyszedł Jezus, przyszedł czas na zmiany. Znaczenie święta Paschy nabrało innego wymiaru, nowego wymiaru. Gdy przyszedł Chrystus, wszystkie te rzeczy, którymi dotąd oni żyli, okazały się cieniami. Cień nie powstaje sam z siebie, ale jest rzucany przez prawdziwą sylwetkę. Rzeczywistą postać w tym przypadku była to postać Chrystusa. Zatem apostoł Paweł pisze, że ten, który rzucał cień przez wieki, a tym samym dawał tamtym ludziom światło poznania, teraz wyszedł z ukrycia, objawił się nam. Słowo, odwieczne słowo, stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I to jest nasza rzeczywistość. Wszystkie obrzędy, wszystkie święta Izraela, wszystkie praktyki religijne, przejawy pobożności tego narodu, które nakazywał Bóg i które praktykowali przez wieki, one wskazywały i wskazują na pewną duchową rzeczywistość, w którą wprowadza człowieka Jezus Chrystus. Mają one symboliczny wydźwięk, gdy patrzymy z naszej perspektywy na Stary Testament. Nowy Testament wyraźnie powiada, że oto On jest tym barankiem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Czy to coś o barankach wielkanocnych? O wypiekach? Albo może o koniecznej potrawie na stole wielkanocnym? Bynajmniej. To o Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas ofiarą. Wszyscy jesteśmy bowiem grzesznikami. Biblia mówi, że niewolnikami grzechu. I nasze grzechy potrzebują być zgładzone, to znaczy usunięte sprzed Bożego oblicza, zanim przed Nim wszyscy staniemy, bo na pewno staniemy. Potrzebujemy zostać uwolnionymi od mocy grzechu i jego skutków, jak tamci kiedyś, od mocy Egiptu i skutków niewoli. To są starotestamentowe obrazy, które wskazują nam na te prawdy. Przysłowie, a powiedział to Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, to jest ten, który widnieje na 100-dolarowym banknocie, powiedział, że dwie rzeczy są pewne: podatki i śmierć. Biblia jednak powiada, że co do nas ludzi, dwie rzeczy są postanowione: śmierć, a potem sąd. Chrystus więc przyszedł na tą ziemię, aby rozwiązać problem grzechu i pojednać nas ze swoim Ojcem, a naszym Bogiem. Zanim staniemy przed Nim, na sądzie, bo On będzie sądził wszystkich ludzi. On został, Pan Jezus, przed zmierzchem zabity podczas przygotowań do święta Paschy. Ona już była blisko. On jest tym barankiem ofiarowanym za nasze grzechy, ofiarą uśmierzającą na wieki gniew Boga. Pismo mówi w liście do Hebrajczyków, że prawo, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przynieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Jest to list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 1 werset. A dalej czytam w tym samym liście, że On, Jezus Chrystus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy oraz że jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To On mocą tej jednej ofiary, jako zabity baranek Boży, zbawił nas od nadchodzącego Bożego sądu. Nas wszystkich, którzy przyjęli przez wiarę tą ofiarę, uznając, że ona jest jednorazowa, że jest wystarczająca dla odpuszczenia i zadośćuczynienia naszym grzechom i nie ma potrzeby jej powtarzać w jakimkolwiek bezkrwawym obrzędzie. To On mocą tej jednej ofiary zbawił nas. Co rozumieli i głosili później apostołowie? Posłuchajcie. Mówili: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Jezus Chrystus zbawił nas, odkupił nas, sprawił, że nasze grzechy są odpuszczone. Jak powiada apostoł Paweł w liście do Efezjan, w Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Czy już zaufałeś w kwestii twojego zbawienia, osobie Jezusa Chrystusa? Czy uwierzyłeś w Niego, że to jest dla ciebie ofiarowany baranek Boży, posłany z nieba, który chce wziąć twoje grzechy na siebie? Gdyby Izraelici nie przyjęli Bożego rozwiązania tam wtedy w Egipcie i ustanowiliby swój własny sposób, może jakiś religijny system na tą paschalną noc, to wiecie, co stałoby się? Poginęliby wszyscy. Pomyślmy o tym trochę, przenosząc te myśli na nasz grunt religijnego świata. W naszym rozważanym tekście czytamy również i wspomniałem o tym, o święcie Przaśników. To święto rozpoczynała Pascha, trwało ono później 7 dni. Ludzie zatem mieli czas na przemyślenia, może tak jak my teraz, kiedy wszystko stanęło, cały świat się zatrzymał. Mieli czas na rozważanie tego, co się zdarzyło, więcej niż w dniach powszednich. I dziękowali Bogu. Zastanawiali się nad własnym życiem, przygotowywali się do złożenia pierwocin z plonu w oczekiwaniu na błogosławieństwo. Święto Przaśników uświadamiało ludowi, że nie tylko oni sami, ale również wszystko, co posiadają, należy do Pana. W liście do Koryntian apostoł Paweł odniósł święto Przaśników, jak czytaliśmy na wstępie, do naszego życia z Chrystusem. Usuńcie stary kwas, ponieważ, co? Jesteście przaśni. Zwraca się do chrześcijan apostoł Paweł. Nie ma takiej możliwości, by Bóg mógł pobłogosławić moje życie, jeśli nie usunąłem ze swojego życia kwasu. Jeśli kwas grzechu jest w moim sercu, to jest też w moim życiu. A jeśli jest w moim życiu, to jest też w moim domu. Jest wszędzie tam, gdzie ja jestem. Wnoszę go więc również też do wspólnoty Kościoła, do którego należę. I zobacz, że grzech jest jak wirus. Rozprzestrzenia się. Transmituje go. Wszędzie tam, gdzie jestem, gdzie się poruszam. Ma to oczywiście w ustach apostoła Pawła wydźwięk duchowy, przenośny, niedosłowny. A ja też mówię obrazowo. Bo porównanie niewidzialnego grzechu, z którego skutkami widzialnymi mamy do czynienia, aż po śmierć, porównanie go do wirusa, koronawirusa, którego również przecież nie widzimy, w naszej świadomości przyznacie, że działa dobrze. Gdy patrzymy na tą duchową rzeczywistość, wiemy, że nie chodzi o to, byśmy raz w roku podejmowali jakiś wysiłek przygotowania się do Wielkanocy, jak to czynią czasem niektórzy religijni ludzie, mający się za religijnych. Nie chodzi o to, abyśmy raz w roku robili rachunek sumienia, taki może głębszy niż zwykle, lub coś podobnego, by na tą jedną chwilę stać się lepszymi ludźmi, niż w rzeczywistości stać nas na to na co dzień. Żydzi do dziś mają okazję i przeznaczone na to święto, święto Jom Kippur, święto pojednania. To jest święto naprawiania wszelkich relacji, święto przebaczania sobie nawzajem, pojednania z Bogiem. Ale nie o to chodzi. Co jest naszą Wielkanocą? A dosłownie trzeba by za tekstem greckim, w którym był napisany pierwotnie Nowy Testament, trzeba by zapytać, co jest naszą Paschą dzisiaj? Nie tylko liczy się tutaj fakt, że my chrześcijanie inaczej niż Żydzi ją obchodzimy, co jest oczywiście uprawnione. Naszą Wielkanocą jest osobiste przyjęcie Chrystusa, przyjęcie baranka, który właśnie moje grzechy zgładził. To mnie On odkupił z niewoli grzechu. To moje życie uratował od gniewu Bożego. To On, mówiąc obrazowo, uwolnił mnie spod władzy Egiptu, który w naszym przypadku symbolizuje zgubny wpływ tego świata, tragiczne skutki grzechu. Czy taką swoją Wielkanoc doświadczyłeś już w swoim osobistym życiu? Wielkanoc to może być oczywiście tylko jakiś szczególny dzień w kalendarzu religijnym, ale może to być również stan twojego serca. Stan czegoś, co trwale przeżywasz z Bogiem. Bo Jezus żyje. Skoro zmartwychwstał, to żyje. Żyje w tobie, żyje z tobą. Żyje dla ciebie, a ty dla niego. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, napisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, a 20 wersecie. Pojednajcie się z Bogiem. Ale co to znaczy? Na określenie wezwania do pojednania z Bogiem apostoł Paweł użył znanego mu wówczas greckiego słowa katalasso, w którym był napisany w Grece Nowy Testament. I to słowo oznacza dosłownie przywrócić. Co w kontekście dzieła Jezusa Chrystusa, Jego przelanej krwi na krzyżu, Jego poniesionej ofiary, oznacza przywrócić człowieka do łaski. Przywrócić człowieka do społeczności z Bogiem. Przywrócić go do przychylności Bożej, którą straciliśmy z powodu naszej grzeszności i popełnionych grzechów. Bo nie jesteśmy grzesznikami dlatego, że grzeszymy. Ale grzeszymy dlatego, że właśnie jesteśmy grzesznikami i nie potrafimy się tego stanu pozbyć przed Bogiem. Tego stanu niedoskonałości. I stąd śmierć, która triumfuje. Dlatego ciąży na nas Boży gniew, prześladuje perspektywa sądu. Dla niektórych objawia się to ogromnym strachem przed śmiercią. A czymże jest dzisiejsza panika i strach przed utratą zdrowia, jak nie w dalszej perspektywie strachem przed śmiercią? Ciąży na nas również perspektywa wiecznego oddzielenia od Boga. I o tym wszystkim mówi Pismo Święte. Księga na dziś, nie do muzeum, tylko do naszego domu i czytania. I czy w to wierzysz, czy nie, to każdy z nas spotka się z Bożym wyrokiem, z Bożym werdyktem. Poglądy człowieka nie zmieniają Bożych faktów. Nasze poglądy nie zmieniają również faktu zmartwychwstania. Przeprowadź swoje śledztwo nad zmartwychwstaniem. Jeśli zobaczysz, że to prawda, że to naprawdę się wydarzyło, pomyśl nad tym, nad sensem wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, daremna wiara wszystkich, daremne to kazanie. Ale jeśli jednak umarł i zmartwychwstał, trzeba zmierzyć się z wszystkimi faktami, jakie podaje nam Pismo Święte, a nie dalej chować głowę w piasek, czy uciekać w jakieś powierzchowne życie religijne. Los grzesznika, tak jak los świata, jest już zważony i przesądzony. Tak mówi o tym Pismo Święte, nie ja i nie jakiś spekulant z Facebooka czy z YouTube'a. Bóg postanowił jednak uratować ten świat, zanim on się skończy. Podobnie jak kiedyś Bóg posłał Noego, aby uratował tamten świat. Ale któż słuchał Noego? Szaleńca, który budował arkę na pustyni. Któż dzisiaj posłucha słów prowincjonalnych kaznodziei? I to jeszcze nie z największego kościoła. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Bóg chce łaskę okazać każdemu. Dlatego posłał na ten świat Syna swego. I każdy, kto wyzna swój grzech, żałuje go i prosi o odpuszczenie win, swoich win Boga, powołując się na tą ofiarę, jako wystarczające zadośćuczynienie za popełnione zło, za mój grzech, ten człowiek otrzymuje dar od Boga. To jest zbawienie, łaskę zbawienia, niezasłużone dobro zbawienia i odpuszczenie win, którego ogromnie każdy, kto to przeżywa, doświadczył i wie, że to się wydarzyło. To jest właśnie biblijna idea pojednania, o której mówi Pismo Święte i to zawsze tam było zapisane. W autorytecie Chrystusa zatem błagamy, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Pojednaniem w myśl Pisma Świętego nie jest żaden twój kolejny akt religijny. Udział w sakramencie, nic co sam przez swoją moralność, dobre uczynki, filantropię, religijność, zapobiegliwość albo jakąkolwiek dobroć. Możesz sam chcieć złożyć Bogu w ofierze. W jednym z najnowszych katolickich przekładów Pisma Świętego, edycji Świętego Pawła, czytamy tak. Nikt nie wykupi sam siebie, nie wypłaci się wobec Boga. Zbyt cenne jest życie Jego i nigdy Mu na to nie starczy, aby żyć wiecznie i nie doznać zagłady. Psalm 49, 9 werset i 10. Czy słyszysz, co mówi twoja Biblia? Nie jesteś w stanie sam siebie wykupić. Nie możesz niczym zapłacić Bogu, jakąkolwiek ofiarą za swoje życie, czy też życie może kogoś bliskiego, aby dostąpić wiecznego życia z Bogiem. Bóg wybrał swoją walutę i to jest krew Jego najdroższego Syna. Tylko ona była w stanie wyciągnąć człowieka, uratować człowieka z bagna jego grzechów. Jedyną odpowiedzią na naszą potrzebę wiecznego życia jest więc Jezus Chrystus, przyjęcie Jego ofiary za nasz grzech. Jak mówi Pismo, jak mówi apostoł, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Bóg przyjmuje wyłącznie ofiarę Chrystusa. Drodzy, powoli czas zmierzać do końca z tym poselstwem. Biblia więc zachęca nas, abyśmy usunęli kwas, bo nawet odrobina tego kwasu niszczy cały zaczyn, całe ciasto. Wszystko zostaje zniszczone. Boże Słowo poprzez obrazy Starego i Nowego Testamentu ostrzega nas przed kwasem. I pochylmy się jeszcze kilka minut nad tym. Biblia mówi i ostrzega nas szczególnie przed kilkoma rodzajami kwasu. Kwas fałszywych poglądów. A Jezus rzekł im: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 6 werset, 11 i 12 werset. Spójrzmy, że uczniowie mieli strzec się kwasu. Kwasu nauk faryzeuszów, saduceuszów, a więc dwóch ugrupowań żydowskich, które funkcjonowały w czasach Jezusa. A co to były za nauki? Pan Jezus, Ewangelia Marka, 7 rozdział, 8, 9 werset powiada: przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: chytrze uchylacie Boże przykazania, aby naukę swoją zachować. Widzimy, że te błędne nauki były ludzkimi poglądami, wymysłami, których uchwycili się ludzie i wierzyli w nie i poszukiwali dla siebie w tym jakiejś nadziei i jakiejś wystarczalności. I za tym poszli inni. Już w Starym Testamencie czytamy, że wymyślili sobie synowie izraelscy nieprawdziwe rzeczy o Bogu swoim. Tak, w nas jest ta tendencja, wymyślić sobie Boga na swoje podobieństwo, Boga wygodnego dla nas, Boga takiego celebrowanego na kanapie. No, dzisiaj prawie wszyscy pewnie siedzimy na jakichś wygodnych kanapach, ale nie w tym rzecz. Te poglądy faryzeuszy były o tyle niebezpieczne, że prowadziły do uchylania się od odpowiedzialności za przestrzeganie Bożych zasad. I ludzie, trzymając się ich, żyli w błędnym wyobrażeniu, że ich społeczność z Bogiem, kiedy to robią, jest wystarczająco zadowalająca Boga. Nic bardziej błędnego. Gdyby tak było, Jezus Chrystus nie musiałby przychodzić, nie musiałby umierać na krzyżu, nie musiałby doświadczyć tego wszystkiego. Bo przecież mielibyśmy doskonały system religijny, który wszystko załatwi za nas albo z nami. Dlatego Pan Jezus powtórzył za Izajaszem wspominanym wcześniej te znane nam słowa: lud ten czci mnie wargami, lecz ich serce jest daleko ode mnie. Chrystus powiedział też do saduceuszy, którzy uważali się za tych bardziej postępowych, za bardziej nowoczesnych, nie jak tamci faryzeusze zacofani. Powiedział do nich: błądzicie, bo nie znacie pism ani mocy Bożej. I świat religijny zawsze dzielił się na tradycjonalistów i tych postępowych. Dla tych drugich ci pierwsi byli zacofani, dla tych pierwszych ci drudzy byli niemal odstępcami, depczącymi wiarę ojców. Filozofia saduceuszy może była logiczna, może była inteligentna, racjonalna, nowoczesna, czysta od staroświeckich, faryzejskich przekonań, lecz była nieprawdziwa. Ich nauka była dowodem nieznajomości pism, tak mówi Jezus Chrystus. Była pozbawiona rzetelnych podstaw biblijnych, dzisiaj powiedzielibyśmy. Więc sprawdź Pismo Święte, czy podstawy tego, co robisz w twoim świecie religii, istnieją w Piśmie Świętym. Odrzucali również saduceusze cuda, negowali więc zmartwychwstanie. Nie znali w mocy Bożej. Wszystko dla nich musiało być racjonalne i jakoś do wyjaśnienia, do ogarnięcia rozumem. Nauki faryzeuszy, saduceuszy, chociaż były sprzeczne ze sobą, były kwasem całkowitej rozwiązłości intelektualnej i dowolności tego, w co ludzie sobie będą wierzyli. Bo o wiele ważniejsze jest nie to, że wierzysz, ale to, w co ty wierzysz. Bo można wierzyć w rzeczy, które są oparte na kłamstwie. O, jaka wielka szkoda całe życie tkwić w takim miejscu i dać wiarę czemuś, co nigdy nie było prawdą. Zatem zadajmy sobie pytanie, czy żyjemy w kwasie fałszywych przekonań, wyobrażeń, oczekiwań, poglądów na temat wiary, Boga, zbawienia, Kościoła? I odrzuć to wszystko. a przyjmij Jezusa Chrystusa objawionego w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym. Po drugie, Pan Jezus ostrzegał przed jeszcze jednym rodzajem kwasu, kwas Heroda. Ewangelia Marka, 8 rozdział, 15 werset. I nakazał im mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Było jak widać coś, co łączyło faryzeuszy z Herodem. Choć na pewno by zdementowali każdą próbę łączenia ich z tym bezbożnym człowiekiem, królem. Kwas Heroda dotyczył jego stylu życia. Herod żył w kwasie swoich grzechów. Był człowiekiem, który słyszał poselstwo Boga. Rozumiał to, czego Bóg oczekuje. Lecz niewłaściwie reagował na to. Nie chciał tego. Chciał żyć po swojemu. Niestety ważniejsi byli dla niego ludzie, towarzystwo, z którym się spotykał, z którym się związał, biesiady, w których uczestniczył, a więc pragnienia ciała, chęć zyskania w towarzystwie, w dosłownym znaczeniu, też zyskania w oczach innych ludzi, reputacja się liczyła, wizerunek. Herod prowadził zły tryb życia. Znał słowo. Drżał za każdym razem, kiedy Jan Chrzciciel występował publicznie i mówił do niego. I czytamy w Ewangelii Marka, 6 rozdział, 20 werset, że bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Może ty, słuchaczu, chętnie dzisiaj słuchasz. Może się czujesz zakłopotany, no może nie bardzo, bo jesteś może sam, gdzieś, z kimś, niewiele osób. Ale wyobraź sobie takiego Jana Chrzciciela, który publicznie piętnował grzech Heroda. Wyobraź siebie w jego butach, w jego roli. O, jakie zakłopotanie. Był strofowany z powodu złych uczynków, ale nie chciał nic z tym zrobić, bo tak mu żyło się wygodnie i dobrze. Odrzuć tego rodzaju kwas. Nie jedna droga zda się człowiekowi dobra, właściwa, taka dla mnie jakby, lecz dokończenie jej kosztuje śmierć. Tak mówi jeden z najmądrzejszych ludzi świata, król Salomon. Mamy to w Piśmie Świętym. Kwas obłudy, kolejny kwas. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 3 wersety pierwsze. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do swych uczniów. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Obłuda, hipokryzja, wielki, straszny kwas. I również brylowali w tym faryzeusze. Jest to pewien rodzaj dwulicowości, który niszczy społeczność z Bogiem. Człowiek dwulicowy to człowiek o dwóch różnych twarzach. Jedną twarzą zachowuje z tobą pokój, schlebia ci, a drugą twarzą zdradza, wichrzy, niszczy ciebie. Zauważmy, że faryzeusze byli ludźmi, którzy rzadko wprost rozmawiali z Jezusem, prawda? A nie rozmawiali w ten sposób, bo się go obawiali. Posyłali raczej do niego różnych ludzi. Ukrywali się w tłumie. Przygotowywali pułapki słowne. Zadawali podchwytliwe pytania. I wiemy też, że nastawali przeciwko niemu. Ale wyręczali się innymi ludźmi. Knuli spiski. Osądzali zaocznie. Podburzali tłum. Planowali pozbycie się go, zabicie go. Zazwyczaj cudzymi rękoma. Jezus nazywa to obłudą. Jezus nazywa obłudą ich modlitwy, posty i jałmużny, bo ukrytym ich motywem było wywieranie wrażenia, pozytywnego wrażenia na ludziach. Ale Bóg wiedział, jaka jest prawda o nich. Robili to, aby ich ludzie chwalili, szukali poklasku. Obłudą Bóg nazywa również w Słowie Bożym niesprawiedliwe osądzanie. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć dźdźbło z oka brata twego. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 5 werset. A więc strzeżmy się obłudy, strzeżmy się hipokryzji. Bądźmy prawdziwi dla Boga, takimi, jakimi jesteśmy w środku. Nie potrzebujemy być innymi w tak zwanym życiu prywatnym, a innymi w tak zwanym życiu Kościoła. możemy być takimi samymi ludźmi. I w ten sposób Kościół staje się niezwykłym miejscem ludzi, którzy po raz pierwszy nie muszą udawać tego, kim nie są, ale mogą być autentyczni, takimi, jakimi naprawdę są. Zapraszam więc Kościół Ewangeliczny Chrześcijan. Tu znajdziecie takich ludzi. I to jest, drodzy kochani, ważna lekcja dla nas. Jeśli swoją pobożność rezerwujemy tylko na nabożeństwa lub tam, gdzie nas ludzie nie widzą, albo przepraszam, tam, gdzie nas ludzie widzą, a w domach niewiele z tego mogą oglądać nasze rodziny, w szczególności dzieci, to ta postawa właśnie też korumpuje to nowe pokolenie, by zadowoliło się powierzchowną religijnością swoich rodziców, zamiast szczerze, autentycznie oddawały swoje życie Bogu. Pomyślmy o tym, że nie żyjemy dla siebie samych, ale jest za nami następne pokolenie. Co zostawisz w życiu tego pokolenia? W co wyprawisz swoje dzieci, dziecko? Apostoł kończy swoje myśli stwierdzeniem: usuńmy kwas złości i przewrotności. A więc kwas wszelkiego rodzaju zła, każdego rodzaju występku. Bo przecież złych postaw i przestępstw mających taki zakwaszający życie charakter może być wiele. Posłuchajmy więc tego. A teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli w nowego, który się odnawia, ustawicznie ku poznaniu na obraz jego, który go stworzył. List do Kolosan czytałem, 3:8-10. Zobaczmy, co powiada apostoł Jakub. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. List Jakuba, 1:21-22. I ostatni fragment. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. 1:2-3. A więc wszędzie apostoł Paweł, Piotr, Jakub mówią: odrzućcie, usuwajcie, pozbądźcie się tego. Niech ani odrobina kwasu nie pozostaje w waszym życiu. Jest to obraz na to wszystko, co kiedyś Izraelici musieli zrobić w czasie pierwszego święta Paschy. Drodzy, mamy obchodzić święto we właściwej atmosferze. Lecz tu nie chodzi o miły nastrój, żeby wszystkim zrobiło się przyjemnie, ale tu chodzi o pojednanie. O to, by stanąć po jednej stronie z Bogiem. A żebyś mogła stanąć po tej samej stronie z Bogiem, a nie wmawiać w siebie, że przecież jest dobrze, jak jest, to musisz uznać autorytet Pisma Świętego i stanąć po stronie tego, co mówi Pismo Święte. I stać się wykonawcą, a nie zaledwie słuchaczem. Mamy być pojednani z Bogiem, pojednani ze sobą, i Jezus Chrystus dzięki swojej ofierze nam to umożliwił. Usuwajmy więc wszelki kwas. Nie bądźmy zakwaszonymi ludźmi. I nie mam tu na myśli jakiegoś terminu z dziedziny dietetyki. Ale chodzi o nasz wewnętrzny stan, duchowy stan. Gdyż na naszą Wielkanoc został ofiarowany Chrystus. I to jest cud kwarantanny Paschy. Że ten naród wyszedł z niej pojednany ze swoim Bogiem, zjednoczony każdy ze sobą. I już chyba nigdy tak dobrze nie było w tym narodzie, jak w dniu, w którym wychodzili z Egiptu. No może jeszcze by się znalazło kilka takich epizodów w ich historii. I oby każdy z nas, i tego życzę sobie i wam, oby każdy z nas słuchaczy tego kazania po świętach wielkanocnych mógł to powiedzieć o sobie, mógł to powiedzieć o swoim domu, o swoim Kościele, że jesteśmy pojednani, zjednoczeni, bo chociaż nie byliśmy fizycznie w żadnym Kościele dzisiaj i nie braliśmy udziału w Boże w obrzędach i zwyczajach, to przeżyliśmy swoją osobistą Wielkanoc jak nigdy wcześniej. Bo Bóg przyszedł do nas, bo Jezus Chrystus, który zmartwychwstał i żyje, tam był ze mną poprzez swojego Ducha, którego ofiarował temu światu, aby Duch objawił prawdę. A gdzie Duch Pański, tam wolność. A gdzie prawda, tam prawdziwe uwolnienie. I tego wam, drodzy, życzę, wielkich rzeczy, osobiście doświadczonych w relacji ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Amen.